Kwadrans po godzinie 9, a już teraz czas, by przywitać naszych gości, naszych specjalistów w naszym studiu. Bardzo serdecznie witam pana doktora Jarosława Bachryjan. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I również w naszym studiu witamy panią Kaję Żylak, która jest dietetykiem klinicznym w trakcie studiów uzupełniających z psychodietetyki. Dzień dobry pani Kaju.
Dzień dobry.
Drodzy państwo, dzisiaj będziemy rozmawiali na temat tego, co będzie w zasadzie jutro się działo, bo jutro będziemy obchodzili Światowy Dzień Choroby afektywnej dwubiegunowej. No i panie doktorze, może byśmy tak wytłumaczyli naszym słuchaczom, co kryje się za tym, jak się też okazuje, bardzo niedobrą chorobą dla wszystkich nas, no bo psychika nasza jest krucha, a jak się okazuje, bardzo często możemy wpaść właśnie w różne choroby psychiczne. Czym jest zatem choroba afektywna dwubiegunowa i jak jej na przykład zapobiegać? Czy w ogóle można zapobiegać?
No co... Choroba afektywna dwubiegunowa odnosi się do takich poważnych chorób psychicznych, to znaczy bardziej z registru psychotycznego. Ona miała różne nazwy wcześniej. Na początku się mówiło, że to jest psychoza maniakalno-depresyjna, później w nowej klasyfikacji to była choroba afektywna dwubiegunowa. W dniu dzisiejszym mówimy na to jako zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Natomiast charakterystycznym takim przejawem tej choroby to jest właśnie dwa stany. Pomiędzy nimi może być względna taka remisja, nazywa się to eutymia, taki wyrównany nastrój, ale zwykle zawsze jest albo mania, czy hipomania, taki stan powiedzmy pobudzenia psychoruchowego. I tak samo jest faza depresyjna, która jest właściwa jak i pierwszemu typu choroby afektywnej dwubiegunowej z manią, tak i drugiemu typu z hipomanią. Natomiast powoduje ta choroba dość mocne cierpienie dla wszystkich pacjentów, tak, osób, które cierpią. Dość często jest źródłem geniuszu ludzkiego i my znamy, że mnóstwo znanych osób, Hemingway na przykład, Kurt Cobain, Vincent van Gogh, tak? To osoby, które cierpieli na chorobę afektywną dwubiegunową. No i dość wysokie ryzyko w tej chorobie jest przede wszystkim samobójstwa. No i druga taka rzecz, niestety, ale jest ona dość mocno dziedziczona w porównaniu do innych chorób psychicznych.
Pani Kaju, to teraz do pani się zwrócę, bo jednym z takich objawów tej choroby jest nadmierne objadanie się. Czy możemy w jakiś sposób wyłapać ten moment, gdy to nadmierne objadanie może pokazywać nam, że no coś niedobrego się dzieje, a w zasadzie wszystkim naszym bliskim, bo jednak objadanie się może mieć różne względy, no bo są osoby, które są otyłe, no to wiadomo, że u nich bardzo często jest ten taki głód, prawda, który powoduje to, że jemy więcej. Natomiast w chorobach psychicznych faktycznie da się wyłapać ten moment, kiedy jest taki pierwszy dzwonek, że coś może dziać się niedobrego i to może wskazywać właśnie na pierwsze symptomy choroby?
Bardzo ciężko wyłapać taki pierwszy moment, ale też trzeba rozróżnić to, że objadanie się, a zaburzenia odżywiania, takie kompulsywne objadanie się, to są dwie różne rzeczy. I warto też zaznaczyć to, że 80% osób, które chorują na chorobę afektywną dwubiegunową, zmagają się z otyłością. I ważne tutaj to, żeby zwracać na to uwagę. I przede wszystkim też to są osoby, które zmagają się gdzieś z zespołem metabolicznym. Zespół metaboliczny to jest spektrum takich czterech schorzeń, czyli otyłości, nadciśnienia, dyslipidemii i insulinooporności czy cukrzycy. Więc warto tutaj też zwracać uwagę na to. Oczywiście zaburzenia odżywiania mogą współwystępować z tutaj z chorobą afektywną dwubiegunową, natomiast zaburzenia odżywiania to są choroby, gdzie my widzimy tylko ten problem z jedzeniem, a tak naprawdę problem jest na tle psychicznym. I jednak tutaj, jeżeli my coś zauważamy, warto się po prostu zgłosić do specjalisty.
Pani Kaju, ale też bardzo często jest też tak, niektórzy mówią, weź się uspokój, weź coś zjedz, prawda? I bardzo często albo słonecznik, albo po prostu, żeby mieć jakieś zajęcie. To dobre wyjście w szukaniu takiej ucieczki od problemu, żeby coś zjeść, czy po prostu jednak, tak jak pani przed chwilą powiedziała, zgłośmy się lepiej do specjalisty, bo specjalista nas odpowiednio zdiagnozuje.
Niestety świat uczy nas tego, że każda reakcja na jedzenie jest dobra, bo oglądamy film romantyczny i co robią kobiety, kiedy płaczą? Jedzą lody. Co robimy świętując? Jemy tort, tak? Jemy pizzę. Po zdanym egzaminie idziemy jeść, świętować, tak? Więc
podnosi nam się troszeczkę cukier,
dokładnie,
prawda? I od razu ten hormon podobno szczęścia, którym jest cukier, a niektórzy specjaliści powiedzą, że niekoniecznie,
dokładnie,
pojawia się, no i wtedy faktycznie jest to zadowolenie, ale to zadowolenie chyba tylko i wyłącznie na chwilkę i na moment, prawda?
Tak, świat nas tego uczy, ale w momencie, kiedy my sobie wydeptamy ścieżkę taką, że reakcją na stres czy jakąkolwiek inną emocję jest jedzenie lub zabranianie sobie tego jedzenia, to tutaj pojawia się problem i właśnie wtedy warto się zgłosić. W momencie, kiedy zauważamy to, że boimy się jeść przy kimś, boimy się na przykład, unikamy, nie wiem, jedzenia w restauracjach, bo spowoduje to po prostu lęk, czy boimy się jeść jakichkolwiek ilości przy innych osobach, tutaj warto się po prostu zastanowić, czy nie ma problemu i zgłosić się po prostu do specjalisty.
A my już za kilka chwil będziemy powracać do rozmowy z naszymi specjalistami. Przypomnę, dziś specjaliści z ośrodka Soteria Anamia, specjalistyczny ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania i adaptacji oraz dziennej rehabilitacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży. I właśnie o psychiatrii wśród dzieci i młodzieży będziemy za chwilę rozmawiali z naszymi ekspertami.